Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Już po raz siódmy rodzina Radia Maryja uczestniczyła w dziękczynieniu w rodzinie. W tym roku głównym punktem spotkania były uroczyste nieszpory, którym przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Suski, pasterz diecezji toruńskiej. Pod świątynię pod wezwaniem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu wmurowano kamień węgielny. Kamień węgielny świątyni chrześcijańskiej woła i przypomina słowa psalmisty, że kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym, że prawdy, miłości i wartości głoszonej Ewangelii nikt nie zdoła zabić, unicestwić, powiedział ksiądz biskup Andrzej Suski. Pasterz diecezji toruńskiej przypomniał zebranym pochodzenie kamienia węgielnego wmurowanego w toruńskiej świątyni.
Kamień został wyjęty z pierwszej bazyliki świętego Piotra na Watykanie, zbudowanej za czasów Konstantyna w IV wieku. A będzie on nam przypominał o ciągłości tradycji chrześcijańskiej i naszej więzi ze stolicą Piotrową w Rzymie, gdzie przez 29 lat urząd następcy świętego Piotra pełnił nasz święty rodak Jan Paweł II.
Są takie miejsca wymodlone, wytęsknione i potrzebne. Wierzę, że to miejsce jest i będzie takim miejscem, w którym ludzie przyjdą i poczują się u siebie, mówił ojciec Janusz Sok, prowincjał warszawskiej prowincji redemptorystów.
Przyjdą tutaj może nie z takimi kamieniami, historią uświęconymi, jak my dzisiaj, z tym kamieniem, który wmurujemy, ale z takimi kamieniami, które czasem zalęgną się w sercu i tak trudno z tym żyć. I ten kamień zostawią tu. To też jest dar dla Boga. Przyjdą z kamieniami, które mają w rękach, czasem na wszelki wypadek, ale ten kamień zostawią tu. Bo to jest takie miejsce, żeby się poczuć pięknie, jak piękna jest ta świątynia, bo wiara jest piękna. A my powinniśmy z naszą wiarą czuć się odświętni, a nie posępni. Przyjdą tutaj, bo chcemy tu się odnaleźć i stąd odejść lepszymi, bo po to są kościoły.
W świątyni znajdą się szczególne relikwie świętego Jana Pawła II, ampułka z krwią i wyjątkowy obraz, który towarzyszył papieżowi Polakowi przez cały jego pontyfikat, mówił ojciec dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja.
Jak ten obraz dostaliśmy Matki Bożej z kaplicy prywatnej Ojca Świętego, o tym opowiadałem nieraz. Akurat tak się zdarzyło, że ksiądz biskup nas odwiedził w radiu. Ja to wykorzystałem i mówię, mam coś, co chciałbym księdzu biskupowi pokazać. Przynoszę, otwiera, a ksiądz biskup zaskoczony, bo obraz jeszcze podpisany na aureoli Pana Jezusa. Jan Paweł II. Ten obraz z kaplicy prywatnej Ojca Świętego od początku był razem z Janem Pawłem II i Jan Paweł II przed nim rozwiązywał problemy Kościoła i świata i Polski też. Ja mówię, ekscelencja, a może byśmy taką kapliczkę wybudowali? A ksiądz biskup mówi, co kapliczkę? Kościół!
Takie dzieła powstają dlatego, że stoi za nimi wielkie wsparcie i entuzjazm ludzi, którego uosobieniem są toruńskie dzieła ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka i Zgromadzenia Redemptorystów, podkreślił prezydent miasta Torunia Michał Zaleski.
Życzę, aby dzisiejszy akt wmurowania kamienia węgielnego był także dla nas wszystkich symbolem jednoczenia nas i wszystkich ludzi, którzy do tej świątyni będą przybywać w kolejnych latach. Łączenia w rodzinach, łączenia w ojczyźnie i łączenia w naszym myśleniu ludzi wiary.
Dziękczynienie w rodzinie to okazja do wspólnej modlitwy i radosnego spotkania z drugim człowiekiem, mówili zgodnie uczestnicy. Radiowa rodzina, która przybyła do Torunia, podkreślała piękno powstającej świątyni.
Wspaniałe wrażenia. Tak naprawdę to nie spodziewaliśmy się, że zastaniemy już w takim stanie świątynię i że naprawdę będzie tak wspaniała, gościnna, radosna atmosfera.
Bardzo ładnie, także zadowoleni jesteśmy, żeśmy widzieli. Co roku jeździmy, także my jesteśmy z Torunia, tak już jest więcej zrobione.
Pięknie.
Tak naprawdę, podoba się. Wystrój wnętrza kościoła, wszystko także wszystko jest tak naprawdę dopracowane. Bardzo jest to pochlebna sprawa.
Piękne, spotkanie przepiękne. Co roku tu jestem i chcę powiedzieć, że tak jak w tym roku to i pogoda dopisuje i ludzie. I w ogóle radośnie jest, ale to wszystko sprawiła Maryja. A poza tym to miejsce przyciąga ludzi.
Dziękczynieniu w rodzinie towarzyszyły również liczne atrakcje, wśród nich m.in. występy artystów zespołu Trzy Korony, Cygańskiego Taboru, zespołu Mali Wierchowianie z Bukowiny Tatrzańskiej. Zgromadzeni przy scenie nad Portem Drzewnym wysłuchali także koncertu księdza biskupa Antoniego Długosza z zespołem Siewcy Lednicy, zespołu Trim, Anny i Romualda Spychalskich czy Tercetu Egzotycznego.
Gdy zapłonął nagle świat, bez groża mi szli przez śpiący las. Równym rytmem młodych serc, niespokojne dni, odmierzał czas. Zamyć nami choć raz.
Ponadto można było wykonać badania i zasięgnąć konsultacji medycznych ze specjalistami z zakresu kardiologii, diabetologii, onkologii, mammografii i cytologii. Organizatorzy przygotowali również bogatą ofertę kulinarną. Na ekologicznych stoiskach można było zaopatrzyć się w żywność, owoce, soki, nabiał, pieczywo i zioła. Najmłodsi mieli okazję uczestniczyć w ciekawych grach i zabawach. Transmisje z Dziękczynienia w Rodzinie przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w sobotę zakończył się 6. zjazd absolwentów. W tym roku dwudniowe spotkanie było połączone z Dziękczynieniem w Rodzinie. Zjazd absolwentów rozpoczęła w sobotę uroczysta Eucharystia sprawowana w kaplicy akademickiej. Przybyli spotkali się z władzami uczelni. Nie zabrakło także rozmów we własnym gronie i wspomnień z lat studiów.
Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być, że mogę spotkać się z ludźmi, z którymi studiowałam. Co prawda był to tylko rok w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, ale nasze znajomości były niezwykle, niezwykle mocne, silne, przetrwały parę lat i dalej utrzymujemy z sobą dobry kontakt. To były studia podyplomowe, retoryka i komunikacja społeczna, dlatego były uzupełnieniem, a także rozwojem. Jestem z zawodu prawnikiem, aczkolwiek nie pracuję w swoim zawodzie. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej otworzyła dla mnie kolejną możliwość. Teraz studiuję na studiach doktoranckich, dlatego jest to możliwość dalszego mojego rozwoju.
Absolwenci uczelni mieli także okazję wysłuchania wykładu profesora doktora habilitowanego Sławomira Cęckiewicza. Wykładowca mówił o mechanizmach walki z Kościołem katolickim w Polsce w latach 1944-89.
Taką cechą, która łączy wszystkie epoki, od Bieruta przez Ochaba, Gomułkę, Gierka czy Jaruzelskiego, jest metoda wewnętrznej dezintegracji Kościoła katolickiego poprzez wprowadzenie do tego kościoła, do instytucji kościoła koni trojańskich, bo ona się wydawała najbardziej jakby możliwa i skuteczna do realizacji. No oczywiście ostatecznie Kościół katolicki, ten konflikt z komunistami narzucony przez komunistów kościołowi wygrał, ale ofiar jednak po stronie Kościoła katolickiego sporo było. Były gazety, inicjatywy, instytucje, książki, które na pozór miały wyglądać na katolickie, a katolickimi nie były. Były wreszcie, i to należy zawsze podkreślać, ofiary, czyli ci wszyscy biskupi, księża, siostry zakonne, prześladowane, bite, mordowane również w kazamatach ubeckich.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął jego magnificencja rektor założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Tygodnik Tomasza Lisa Newsweek zmanipulował wywiad z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gondeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Na portalu tygodnika został zamieszczony fragment wywiadu. Redakcja tygodnika opatrzyła go tytułem Arcybiskup Gondecki in vitro jak Holokaust. Biuro prasowe Episkopatu w komunikacie podkreśla, że w tekście jest fragment wywiadu, jednak tytuł przeczy jego treści. Ksiądz arcybiskup jasno stwierdził, że w kwestii in vitro nie ma mowy o podobnym rozmiarze przestępstwa. Doktor Hanna Karp, medioznawca, podkreśla, że to nie pierwszy tego rodzaju zabieg dziennikarzy tygodnika. W tym przypadku, jak dodaje ekspert, gazeta opowiada się za in vitro.
Pismo po raz kolejny daje sygnał, jak bardzo jest zaangażowane w swoisty lobbying na rzecz in vitro. W tej chwili cała opinia publiczna w Polsce żyje tymi sprawami. To są rzeczy, wokół których jest bardzo wiele przekłamań, fałszywych informacji, bardzo dużo niedobrego też klimatu. I w tej chwili ofiarami czy ofiarą tej atmosfery pada jeden z polskich wysokich hierarchów duchownych, ważnych postaci Kościoła. Więc to jest tym bardziej przykre i tym bardziej bolesne.
Doktor Hanna Karp dodaje, że takie działanie redakcji Newsweeka jest nie tylko nieetyczne, ale także na granicy łamania prawa. Podkreśla, że jest to narażenie dobrego imienia osoby. Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą złoży doniesienie do prokuratora generalnego w sprawie publicznego znieważenia ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja, przez premier Ewę Kopacz. Chodzi o skandaliczne słowa premier wypowiedziane podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Ewa Kopacz, zwracając się do redemptorysty, powiedziała, i tu cytat: „Ojcze dyrektorze, niech ojciec się zmieni i zacznie głosić Ewangelię o miłości bliźniego”. Ryszard Nowak, przewodniczący komitetu, powiedział, że przewodnicząca Platformy Obywatelskiej popełniła przestępstwo z artykułu 256 ustęp 1 kodeksu karnego.
Kto publicznie nawołuje do nienawiści na tle różnic wyznaniowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jest taki zły bardzo okres od wielu lat, gdzie się szykanuje ojca Rydzyka. Nie tylko internauci go szykanują, nie tylko internauci namawiają do zabicia ojca Rydzyka, no ale teraz pojawiło się coś najgorszego, kiedy premier rządu również szykanuje publicznie ojca Rydzyka i uważa, że wszystko jest w porządku.
Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą zwraca także uwagę, że premier znieważyła również byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego. Przemysł pogardy rozpoczął się w 2007 roku przed kampanią parlamentarną. Później politycy Platformy Obywatelskiej mówili o dorzynaniu watahy. Dziś premier powraca do mowy nienawiści. Polska ma przygotowane różne warianty planów kryzysowych na wypadek ewentualnego nagłego wzrostu liczby uchodźców, zapewnia szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala. Zgodnie z zapowiedziami Komisji Europejskiej do Polski może trafić blisko 8 tysięcy imigrantów. Od stycznia o ochronę międzynarodową wystąpiło 6800 osób, status uchodźcy otrzymało 249. Z kolei premier Ewa Kopacz zapowiedziała po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego w sprawie uchodźców, że Polska jest gotowa zaopiekować się grupą 2000 imigrantów. Bogdan Święczkowski, były szef ABW, ocenia, że wbrew zapowiedziom rządu i różnym instytucjom Polska nie jest odpowiednio przygotowana do przyjęcia imigrantów.
Moje obawy są tutaj bardzo głębokie. Informacja, że Polska jest przygotowana na przykład na przyjęcie 30-40 tysięcy uchodźców, ja traktuję to jako międzybajki, biorąc pod uwagę możliwości infrastruktury, możliwości służb publicznych, służb porządkowych. Nie bardzo w to wierzę, tym bardziej, że od 8 lat obserwujemy w Polsce, że służby nie działają, że służby nie mają odpowiedniego rozpoznania możliwości do tego, aby w odpowiedni sposób falę migracji podzielić na tą falę zarobkową migracji, uchodźców politycznych i falę potencjalnych terrorystów lub też osób mających stanowić zaplecze organizacji terrorystycznych.
Premier stwierdziła też, że rząd nie podejmie żadnych działań, które mogłyby zdestabilizować bezpieczeństwo kraju i obywateli. Przypomnijmy, Komisja Europejska potwierdziła oficjalnie, że chce zaproponować relokację między kraje Unii Europejskiej dodatkowych 120 tysięcy imigrantów, oprócz 40 tysięcy, których rozdzielenie zaproponowano w czerwcu. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką zainaugurowali w sobotę narodowe czytanie lalki Bolesława Prusa. W warszawskim Ogrodzie Saskim przez cały dzień dzieło Prusa oprócz pary prezydenckiej czytali znani aktorzy, między innymi Jerzy Radziwiłowicz, Anna Dymna i Jan Peszek. Prezydent Andrzej Duda, otwierając wydarzenie, powiedział, że czytanie klasyki literatury buduje w społeczeństwie ciągłość pamięci, która z kolei tworzy wspólnotę.
To właśnie te karty powieści przez nas czytane zapewniają nam ciągłość. Ciągłość pamięci o naszej historii, ciągłość pamięci o tych, którzy kiedyś byli, o naszych prapradziadkach, dziadkach, o tym, jak żyli, o tym, jak wtedy wyglądała Warszawa, o tym, jak wtedy wyglądały polskie ziemie i jakie były ich marzenia. Ta ciągłość, która buduje wspólnotę, która pozwala się jej zespalać, jest dla nas czymś niezwykle ważnym. Niech trwa dzięki lalce.
Natomiast pierwsza dama Agata Duda zwróciła uwagę, że narodowe czytanie jest cenną inicjatywą, którą powinno się kontynuować.
Przede wszystkim musimy dbać o stały rozwój czytelnictwa w Polsce. Bo przecież z czytania książek płyną same korzyści. Jest to nie tylko poszerzanie wiedzy, wzbogacanie języka czy budowanie tożsamości narodowej, ale jest to po prostu czysta przyjemność i bardzo dobra forma spędzania wolnego czasu.
Specjalnie na tegoroczne narodowe czytanie została przygotowana adaptacja Lalki autorstwa Bronisława Maja, poety i wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Narodowe czytanie to akcja zainicjowana przez 3 lata przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wówczas czytano pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Z kolei w 2013 roku odbyło się wspólne czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a w 2014 roku trylogii Henryka Sienkiewicza. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zaprosił prezydenta Polski Andrzeja Dudę do złożenia wizyty w Kijowie. Zaproszenie przekazał podczas spotkania z prezydenckim ministrem Krzysztofem Szczerskim. Poroszenko potwierdził zamiar kontynuowania polityki partnerstwa strategicznego między obydwoma krajami. Dariusz Sobków, były ambasador tytularny Polski przy Unii Europejskiej, przypomina, że głowa ukraińskiego państwa chciała się spotkać już z prezydentem elektem. Ekspert zauważa, że swoistego rodzaju testem partnerstwa będą starania Kijowa, aby Polska została zaproszona do stołu negocjacyjnego w sprawie kryzysu na wschodzie Ukrainy.
Skoro w Mińsku do takiego stołu został zaproszony prezydent Łukaszenko, to dlaczego by prezydent Polski miał być niedopraszany do tego typu spotkań? Także tutaj mamy pewną bardzo konkretną kwestię, konkretny wymiar tego, na czym będzie polegać to partnerstwo strategiczne. Dlatego, że Polska niewątpliwie oczekuje dużo więcej od Ukrainy po tym, jak tak bardzo zaangażowała się w promowanie Ukrainy i zapłaciła tak dużą cenę ekonomiczną.
Dariusz Sobków zwrócił także uwagę na formę zaproszenia poprzez prezydenckiego ministra, a nie Polski Resort Spraw Zagranicznych. Świadczy to o tym, jak mówi, że główną osobą stabilizującą sytuację polityczną w Polsce jest dziś Andrzej Duda. Uczestnicy 15. Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego wyjechali z Tobolska na Syberii i powoli udają się w drogę powrotną do Warszawy. W niedzielę motocykliści pojadą do Jarosławia, miasta w Rosji, gdzie przed 20 laty był więziony po powstaniu styczniowym święty ksiądz arcybiskup Zygmunt Szczęsny-Feliński oraz wielu innych polskich zesłańców. Stamtąd udadzą się do Miednoje. Dalej trasa będzie przebiegała m.in. przez Łotwę i Wileńszczyznę. Ksiądz Dariusz Stańczyk, kapelan rajdu, proboszcz parafii Trójcy Świętej w Tobolsku, powiedział, że uczestnicy spotykają się zarówno z Polakami mieszkającymi na wschodzie, jak i Rosjanami. Podkreślił, że podczas tych spotkań panuje przyjacielska atmosfera.
Jesteśmy pod każdym względem na tyle szczęśliwi i zadowoleni, że była taka atmosfera między Polakami a Rosjanami bardzo przyjacielska. Wszystkie takie ważniejsze nasze potrzeby duchowe, które my pragnęliśmy zrealizować, żeby pójść na każde miejsce pomordowania Polaków, żeby dotrzeć do każdego kościoła wybudowanego przez zesłańców polskich. Wszyscy nam w tym pomagali i bardzo pięknie uczestniczyły w tym służby policji, które po prostu na każdych skrzyżowaniach, czy w miastach, czy przejazdy właśnie pilnowali, blokowali, pomagali.
Polscy motocykliści za sprawą rajdu katyńskiego ufundowali 2 pomniki świętego Jana Pawła II, które zostaną poświęcone w Trokach i Solecznikach. Pierwszy w Rosji pomnik świętego Jana Pawła II trafił już do Tobolska. Na odcinku Warszawa-Moskwa rajd liczył 75 motocyklistów, obecnie jest ich 69. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.